Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Audycja Szukając Słowa Bożego gościmy księdza doktora Marka Raszewskiego, moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.
Już za 2 tygodnie święta tajemnicy Paschy Pana. Blisko już uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Słowa coraz mocniej budzi nas z duchowej martwoty i odrętwienia do życia w łasce, do życia w Bożej miłości. Porusza w nas to, co jest ściśnięte grzechem, co zaskorupiałe, co martwe wskutek egoizmu. Zasłuchani w pieśni wielkopostne, poruszeni jesteśmy wizją proroka Ezechiela o otworzeniu grobów oraz o przejmującym głosie Jezusa skierowanym do Łazarza spoczywającego w otchłani Szeolu. Głos proroka i głos Jezusa jest skierowany do nas osobiście. Poruszeni głosem łaski błagamy Panie o miłosierdzie i skruchę serca. Wielki Post powoli znajduje swój finał. Przychodzi nam dzisiaj zadawać sobie bardzo trudne życiowe pytania. Są to pytania o śmierć, o życie wieczne, o doczesność. Czym więc jest życie, a czym śmierć? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dzisiejsza Ewangelia, szczególnie powyższe słowa i całe rozważanie, mówią, czym jest prawdziwe życie. Aby naprawdę to zrozumieć, należy doświadczyć najpierw śmierci, duchowej śmierci. Trzeba najpierw poczuć tę pustkę, zaznać tej ogarniającej wszystko bezsensowności. Doświadczyć tego przerażającego niepokoju, że wszystko zmierza donikąd, do unicestwienia. Duchowa martwota, gdy żyjemy z dnia na dzień, nie podejmując najmniejszego nawet wysiłku wejścia w głąb siebie, uświadomienia sobie z jednej strony własnych słabości i ograniczeń, a z drugiej strony swojej wielkości i powołania. Gdy żyjemy niejako w skorupie, ciasnej i obezwładniającej, nie próbując wyjść poza nią. Tylko spotkanie z Bogiem może nas z tego wyzwolić. Należy jednak najpierw, choć w niewielkim stopniu, się na Niego otworzyć, pozwolić Mu się dotknąć. A raz zaznawszy tego dotknięcia, nie ustaniemy już w poszukiwaniu prawdziwego życia, którym jest właściwie sam Chrystus. Bóg nie stworzył nas dla śmierci. Cierpliwie czeka, byśmy choć przez maleńką szparę wpuścili do tej naszej skorupy odrobinę Jego miłości. A doświadczenie tej doskonałej miłości ożywia, przemienia. Rozpoczyna się nowe życie, odrodzenie, zmartwychwstanie. I nic już nie jest takie samo. Zaczynamy żyć naprawdę. Każda komórka ciała to odczuwa, każdy zakamarek naszej duszy. Prawdziwe życie to życie w Bogu i dla Boga. To życie z cudowną świadomością, że oto jestem owocem Jego miłości, powołanym do wielkości, radości i piękna. Prawdziwe życie to pragnienie codziennego zmartwychwstania. I tu niczym rozdzierająca się zasłona staje przed nami słowo Pana pełne nadziei. Z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Dzisiejszej niedzieli nadaje ton liturgia zmartwychwstania. W niej zaś wybija się myśl o Jezusie, zdroju życia, zdolnym ożywić nawet umarłych. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli. Proroctwo, które czytamy u Ezechiela, odnosiło się bezpośrednio do odnowienia moralnego i politycznego Izraela, zdziesiątkowanego i wyniszczonego przez niewolę. Odnowienie przyrównane jest do zmartwychwstania i miało ono stworzyć z Izraela naród wolny, co też w istocie się stało po powrocie z Babilonu. Lecz równocześnie zapowiada ono erę mesjańską, wyróżniającą się przez wskrzeszenie dusz i ciał, czego dokonał sam Syn Boży, stając się jednym z nas. Wróży też ono koniec czasów, kiedy to nastąpi zmartwychwstanie ciała człowieka. Ezechielowa wizja jest jakby wyjęta wprost z horroru. Oto otwieram wasze groby i wydobyłam was z grobów. Jednak ten pełen grozy starotestamentalny przekaz ma w sobie promyk nadziei i dobrych perspektyw. Bo to Bóg daje swojemu ludowi zupełnie nową perspektywę. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Oto otwieram wasze groby, ludu mój. Prorok Ezechiel widzi na wygnaniu w Babilonii w VI wieku przed Chrystusem dolinę usianą ludzkimi kośćmi. Przedstawia to dobrze jedna z kościelnych ambon swymi alabastrowymi rzeźbami. Oto w pewnym momencie w te niezliczone kości Pan Bóg tchnie ducha ożywczego. Także zaczynają obrastać ciałem i skórą. Martwe przed chwilą trupy stają na nogach, powstaje wielkie wojsko i Bóg prowadzi je do Izraela, do ziemi obiecanej. Jest to wspaniałe pokrzepienie dla wygnańców. I to proroctwo rzeczywiście się spełniło. Wygnańcy jak te ożywione kości powrócili do swojej utraconej ojczyzny. Prorok Ezechiel mówi nie tylko do swoich rodaków, mówi także do mnie i do ciebie. To my, bardziej lub mniej, jesteśmy tymi kośćmi na pobojowisku tego świata, na skutek grzechu, wad, nieostrożności. To Bóg nas budzi do wiary, do nadziei, do życia. To łaska Boża jest jedynie zdolna wskrzesić duszę pobitą i martwą. To łaska Boża stawia na nogi i przyprowadza do ziemi Bożej, do życia w łasce uświęcającej, do wielkanocnej spowiedzi czy na rekolekcję. Dlaczego to wołaliśmy w psalmie responsoryjnym? Bóg Zbawicielem pełnym miłosierdzia, ponieważ On jest miłosierdziem, wydobywającym nas z grobów. Proroctwo Ezechiela spełnia się w sposób dosłowny w dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus każe wyjść z grobu Łazarzowi. Ale jest to nadal tylko zapowiedź tego, co ma się dokonać przy końcu czasów, kiedy wszystkie groby zostaną otwarte i Chrystus jako Pan panujących, słowo obiecujące zbawienie, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas ducha. Wizja proroka Ezechiela spełnia się ostatecznie w apokaliptycznej wizji Nowego Jeruzalem, gdzie niezliczone tłumy tych, którzy powstali z martwych i których groby zostały otwarte, oddają hołd Bogu w liturgii Nowej Jerozolimy, we wspaniałej symfonii ludzkich głosów i radosnym śpiewie wiecznego chwała. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Temat nadziei zmartwychwstania podejmuje święty Paweł apostoł, pisząc do wspólnoty Kościoła w Rzymie. Jeżeli Chrystus w was mieszka przez wiarę i miłość, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Jezus nie zniósł śmierci fizycznej, następstwa grzechu Adama, lecz uwalniając człowieka od grzechu, uczynił go uczestnikiem swego życia, który jest życiem wiecznym. Dlatego śmierć nie ma żadnej mocy nad duchem, posiadającym życie na skutek usprawiedliwienia. I nie tylko to, gdyż przyjdzie dzień, przy końcu czasów, także ciała wierzących powstaną chwalebne, by już więcej nie umierać, by uczestniczyć w zmartwychwstaniu Pana. Wówczas Jezus będzie w całym tego słowa znaczeniu zmartwychwstaniem i życiem, uwielbionym przez wybranych, którzy zmartwychwstali i żyją na wieki. Ciało, które prowadzi do śmierci, i duch, który ożywia, to takie dwa bieguny, pomiędzy którymi rozpięty jest sens dzisiejszych wielkopostnych, pełnych refleksji czytań. Jest to zarazem przesłanie całego Wielkiego Postu, w czasie którego mamy dostrzec tę właśnie głęboką prawdę, że jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, co chce ciało, a ciało prowadzi do śmierci. Dążyć zaś do ducha prowadzi do życia i pokoju. A Chrystus, który jest Panem życia i śmierci, ma moc przywrócić nam utracone przez grzech życie wieczne, o ile tylko pozwolimy działać w nas Duchowi i uwierzymy Chrystusowi, że On jest zwycięzcą śmierci. I to właśnie zapowiada Jezus w Ewangelii, zwracając się do Marty przy grobie jej brata. To napięcie pomiędzy ciałem i jego pragnieniami, a duchem, pojawia się zresztą dosyć często na kartach Pisma Świętego, w Księdze Powtórzonego Prawa, w Ewangelii Świętego Mateusza i w liście do Galatów. A w sposób bardzo dramatyczny pisze o tym sam święty Paweł, wołając z bólem: nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci? I udziela jednocześnie odpowiedzi: dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Bo to Chrystus, Jezus, jest zmartwychwstaniem i życiem, wyzwalającym od śmierci. Warto więc być może zadać sobie pytanie: a ja żyję według ciała, które prowadzi do śmierci, czy według ducha, który ożywia? Z Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, abyśmy razem z nim umrzeć mogli. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów, i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria siedziała zaś w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie. W czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był jeszcze wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Modlitwa o wskrzeszenie Łazarza jest pierwszą prośbą do Boga o objawienie się Jego władzy nad śmiercią. Należy jednak pamiętać, że zmartwychwstanie Chrystusa jest czymś więcej. To przejście do nowego życia, innego niż egzystencja zwyczajnych śmiertelników. Powrócimy do tego później. Teraz chciałbym natomiast naświetlić tylko niektóre aspekty tego opowiadania, nie bez powodu umieszczonego przed wydarzeniami Paschy Jezusa, wraz z całą pełnią światła, jaką ze sobą niosą. W Ewangelii według świętego Jana czytamy, że w obliczu śmierci, wobec smutku Marii i ciała, które już cuchnie, Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapłakał. Przecież jest to ten sam Jezus, który z wszechwładną pewnością powiedział przed chwilą: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Dlaczego więc płacze? Pytamy. Jest Panem życia. Za moment w dalszej narracji Ewangelii Janowej Jezus wskrzesi przecież Łazarza. Dlaczego wzrusza się, rozrzewnia, płacze? Widok płaczącego mężczyznę zawsze nas porusza. Łzy Jezusa, człowieka o głębokiej i subtelnej wrażliwości, otwierają przed nami wnętrze Jego serca, Bożego serca. Czy to wzruszenie oznacza gniew z powodu narzekań świadczących o bezsilności i braku nadziei w obliczu śmierci? Werset 38 zdaje się potwierdzać taką interpretację, ponieważ informuje czytelnika o niedowiarstwie Żydów, zaś bezpośrednio po nim następuje zdanie, a Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Jednak użyte tu greckie słowo oznacza w tym konkretnym kontekście poruszenie, wywołane jakimś wewnętrznym cierpieniem, które przejmuje duszę Chrystusa i ogarnia go całego. Jego ludzka wrażliwość odpowiada współczuciem na ból Marii i Marty, spowodowany brutalną rzeczywistością ludzkiej śmierci. Jezus dzieli z nimi instynktowny lęk i wstręt, jaki w każdej istocie cielesnej wzbudza myśl o własnym rozkładzie. Jest przecież także człowiekiem. I jak każdy z nas, na widok umarłego czuje lodowaty dotyk swojej własnej śmierci. Nawet dla tego, kto wierzy w swoje zmartwychwstanie, samo przejście, sama śmierć jawi się jako przerażające, bowiem oznacza ono zniszczenie wszystkiego, co było znane, i wejście w nieznaną rzeczywistość, w tę niebiańską rzeczywistość. Tę samą tonację odnajdujemy w opisie trwogi, jaka ogarnęła Jezusa w ogrodzie Getsemani. Nie sądźmy, że było mu łatwo przyjąć śmierć. Jezus nie ma nic wspólnego z tymi niewzruszonymi bohaterami, którzy beztrosko stawiają czoła cierpieniu, czasem na skutek braku wyobraźni. On skrywa w sobie pradawny, pełen bezsilności i bólu sprzeciw niezliczonych pokoleń wobec nieuchronnego rozkładu wszelkiego ludzkiego ciała. Jezus doświadcza całym sobą ciężaru ludzkiej śmierci. I dotykamy tu właśnie tajemnicy, jakiegoś współistnienia, przeciwieństw. Jak dzieje się zawsze, gdy próbujemy wniknąć w świadomość Chrystusa. Jezus wie, że przynosi z sobą zwycięstwo nad śmiercią. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jestem zmartwychwstaniem, ponieważ jestem życiem. Nie posiadam życia, jestem nim. Śmierć, która stanowi zaprzeczenie życia, nie może pokonać ani mnie, ani tego, kto utożsamia się ze mną przez wiarę. Ciemność i światło nie mogą istnieć razem. Noc musi ustąpić przed słońcem. A jednak Pan zapłakał. Czyżby światło w jakiś tajemniczy sposób ukryło się samo przed sobą, podobnie jak wtedy, gdy Jezus poczuł się opuszczony przez Ojca, chociaż ten nigdy nie pozostawia go samego. Jezus w pełni doświadczył straszliwej prawdy o naszej śmierci i o ludzkiej kondycji wraz z jej miażdżącą skończonością. Scena rozgrywająca się u grobu Łazarza stanowi zarys tajemnicy paschalnej. Wiara i życie triumfują. Chrystus wie, że Ojciec zawsze Go wysłuchuje. Śmierć musi się poddać Jego nakazowi. Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I Łazarz wychodzi. Oto człowiek, który powrócił z tajemniczej krainy śmierci. Możemy zapytać, co widziałeś, Łazarzu? Jednak on milczy. Po cóż miałby mówić? Czy potrafilibyśmy zrozumieć jego słowa? Tylko cisza może wyrazić coś z tego, co znajduje się po drugiej stronie. Ale tego dnia w jego oczach trawa musiała być naprawdę zielona, a niebo niebieskie, tak jak u nowo ochrzczonego, który rozpoczyna swoje nowe życie. W dzisiejszej perykopie ewangelicznej przychodzi nam wraz z Panem Jezusem wędrować do Betanii. A powód dzisiejszej drogi Chrystusa do Betanii jest zgoła inny niż tylko zwykły odpoczynek w domu przyjaciół, odwiedzenie tych, którzy są bliscy Jezusowemu sercu. To śmierć Łazarza. Oto powód podążania Chrystusa do domu już tylko Marii i Marty. Dla Chrystusa granice śmierci nie miały tu większego znaczenia, nie trzeba było wiele, bo tylko o zdanie przez Martę egzaminu z wiary w zmartwychwstanie. By można było odsunąć kamień zasłaniający wejście do grobu i doznać chwały Bożej. Bo oto Łazarz wychodzi z grobu żywy. Czym więc jest śmierć? Kiedy Jezus udawał się do Betanii, nie mówił o śmierci Łazarza, lecz o tym, że Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Podobną scenę znajdujemy w relacjach synoptycznych Mateusza, Marka i Łukasza, kiedy Chrystus udaje się do domu Jaira, przełożonego synagogi. Wiadomość o śmierci jego córki staje się dla Jezusa sposobnością ukazania swojej boskiej mocy, ale też pewnie i głębokiej prawdy o ludzkiej śmierci. Jezus stwierdza tam wyraźnie i dobitnie: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. Czym jest więc śmierć, skoro Chrystus nazywa ją zaśnięciem? Warto jeszcze sięgnąć do Ewangelii Łukaszowej, do przypowieści o synu marnotrawnym. Ów marnotrawny syn zostaje określony jako ten, który był umarły, a znów ożył. W tej perspektywie śmierć jawi się jako całkowite odejście z domu Ojca. Czym jest śmierć? Ta fizyczna, ona jest tylko zaśnięciem, bramą, przejściem, paschą od doczesności do wieczności, do czegoś, do rzeczywistości nieskończonej. A ta duchowa śmierć to coś zgoła innego, można by było powiedzieć tragiczniejszego, bo odejście od Boga, śmierć w sensie duchowym, to po prostu ludzki wybór zmartwychwstania ku potępieniu. Byśmy nie przegrali życia, trzeba głębokiego zjednoczenia z naszym Zbawcą, bo zapewnia On, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Opowiadanie o zmartwychwstaniu Łazarza przed zbliżającą się Paschą jest wezwaniem, by coraz bardziej uwalniać się od grzechu, ufając w ożywiającą moc Chrystusa, który pragnie uczynić ludzi uczestnikami swojego zmartwychwstania. Oby się to sprawdziło, że dla każdego z nich jest on zmartwychwstaniem i życiem w czasie i wieczności. Czasami się zastanawiam, czy i ja nie jestem jak ten Łazarz od wielu dni, a może miesięcy, czy nawet lat, będący już w grobie, cuchnący i martwy, powiązany opaskami i płótnem grzechu. Czy nie przywaliłem swego grobu wielkim kamieniem obojętności, ironii, drwiny i cwaniactwa? A może do mnie odnoszą się też słowa Jezusa? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, bo widzi światło. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo brak mu światła. A ja? Czy chodzę za dnia, czy raczej wolę noc, ciemność? Łazarzu, wyjdź z grobu. Człowieku, obudź się. Wyjdź ze swego grobu. Chodź w światłości dnia, a nie potkniesz się. Nie kombinuj, nie oszukuj samego siebie. Bo może ci się tylko wydaje, że jesteś żyjący i że dobrze się masz, a w rzeczywistości jesteś już trupem, błąkającym się po bezdrożach i manowcach świata umarłych. Może samego siebie i innych próbujesz tylko łudzić i mamić pozorami i maskami życia i dobrobytu, a w rzeczywistości jesteś tylko marionetką pociąganą za sznureczki swoich przyzwyczajeń, nałogów, grzechów i drobnych układzików. Łazarzu, do ciebie mówię, wyjdź z grobu i ożyj. Przejrzyj na oczy i zobacz. Zobacz światło dnia. Nie daj się mamić ułudom bogactwa, doczesnych uciech i przemijających sukcesów. To wszystko jest tylko złudzeniem, które prędzej czy później mija i pryska, jak mydlana bańka. Wydaje ci się, że żyjesz, wydaje ci się, że powodzi ci się dobrze, że masz się dobrze, możesz być zadowolony. Ale czy na pewno żyjesz? A może jednak jesteś w grobie i trzeba, abyś usłyszał głos Chrystusa wołającego z mocą: Łazarzu, wyjdź z grobu. Spróbuj wyjść z ciemności swego grobu.
Księdzu doktorowi Markowi Raszewskiemu, moderatorowi dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz wikariuszowi parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim dziękujemy za poprowadzenie dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego. Na zakończenie prosimy o pozdrowienia.
Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić na zakończenie tej audycji księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza prałata Stefana Spychalskiego, kapłanów, moich rodziców, siostrę, przyjaciół i członków dzieła biblijnego diecezji włocławskiej z Nieszawy i Lubienia Kujawskiego.